powodzi, która nawiedziła Polskę jesienią 2024 roku, zginęło 9 osób. Ta katastrofalna powódź dotknęła najbardziej Dolny Śląsk i Opolszczyznę, powodując straty sięgające miliardów złotych. Zachodniopomorskie wspierało zalane tereny. Niemal od pierwszego dnia pomagali strażacy, a także cywile. To niż genuejski przyniósł ulewne deszcze, które ekstremalnie podniosły poziom rzek polskich. Dramatyczna sytuacja panowała w Głuchołazach, Kłodzku czy Lądku Zdroju. W tych miejscowościach woda sięgała do pierwszego piętra budynków. Ewakuowani mieszkańcy tracili cały dorobek życia. Potrzeby były ogromne, dlatego pomoc ruszyła natychmiast. Przypomnijmy, powódź objęła całą Europę Środkową. Wielka woda dotarła do Austrii, Czech i Rumunii. Dzisiaj mija rok od tamtych smutnych dla wielu tysięcy Polaków wydarzeń. Czy one nas czegoś nauczyły? W studiu Michał Durka, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wody Polskie. Dobry wieczór.
Dobry wieczór Państwu.
A na łączach mam nadzieję, że już jest z nami pani Magdalena Iżycka z Biura Prasowego Polskiej Agencji Akcji Humanitarnej. Dobry wieczór.
Tak, dobry wieczór, już jestem.
Świetnie. I Artur Furdyna, hydrobiolog, Fundacja Rewling, Pomerania, Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Inny i Gowienicy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Rewilding, pani redaktor.
Rewilding.
To takie trochę nowe słowo.
A co oznacza?
Oznacza, w sumie na polski wprost przetłumaczyć się nie da, to akceptacja dla naturalnych procesów i miejsca dla przyrody pośród ludzi.
To ta polska wersja bardzo mi się podoba i rzeczywiście akceptujmy przyrodę, bo jeżeli żyjemy z nią w zgodzie i szanujemy ją, to rzeczywiście można się ustrzec wielu kłopotów i o tym chciałabym dzisiaj porozmawiać, ale jeśli Państwo pozwolą, to zacznę od pani Magdaleny. Czy akcja humanitarna, polska akcja humanitarna ma jeszcze co robić w Kłodzku, Lądku Zdroju czy Głuchołazach, czy już nie musicie?
Jak najbardziej ma jeszcze co robić i to jest właśnie to, co widać przy tego typu katastrofach naturalnych, że pomoc jest obliczona tak naprawdę na całe miesiące do przodu i ta odbudowa, osuszanie, remonty budynków, no niestety tyle też zajmą. Dzisiaj mija rok od powodzi, a my cały czas mamy nasze biuro terenowe w Kłodzku, kończymy remonty, kończymy programy wsparcia gotówkowego, będziemy się już wycofywać, bo też nasze środki są ograniczone, a dzięki nim możemy tam działać. Ale przez te 12 miesięcy jak najbardziej mieliśmy co robić i też cały czas widać potrzeby w tym regionie, bo nie każdy jeszcze się odbudował, nie każdy dom ma świeży tynk czy też odnowiony piękny ogródek, ale jeszcze w niektórych domach widać to, że nie wszyscy z różnych względów są sobie w stanie poradzić z całą tą katastrofą, jaka ich spotkała i niestety takich miejsc jest jeszcze wiele.
No i niestety pani Magdaleno, musimy przyznać, że świat cały czas potrzebuje waszej pomocy. Ja już nie chcę mówić o Polsce, ale na świecie to, co się dzieje, jakby wymaga od was ciągłej pomocy i wiem, że tą pomoc światu udzielacie. Panie dyrektorze, i teraz Michał Durka, panie dyrektorze, proszę mi powiedzieć, co takiego się zmieniło od tej powodzi? No my mieliśmy to szczęście, że tutaj w Szczecinie ta woda krzywdy nam nie zrobiła, czy w zachodniopomorskim. Ale jak to się mówi, niewiele brakowało.
Tak, oczywiście. No, rzeczywiście, dużo szczęścia. Tak, ujściowy odcinek rzeki, czy te nizinne odcinki są zawsze mniej narażone na takie powodzie nagłe, natychmiastowe. My jesteśmy bardziej narażeni na te powodzie, czy podtopienia, które wynikają z cofki odmorskiej. Natomiast tak w przestrzeni lat tak naprawdę zmieniło się w mojej ocenie bardzo dużo, bo tak popatrząc z perspektywy doświadczeń Polski od 1997 roku, to naprawdę sporo się zmieniło, nie tylko w zakresie takiej twardej infrastruktury, która została wbudowana, bo proszę zwrócić uwagę, że w tym wieloleciu cały na przykład wrocławski węzeł wodny został przebudowany, czy zbiornik Racibórz, który dzisiaj tak naprawdę po tej powodzi rok temu uratował te tereny położone poniżej tego zbiornika, albo w dużym stopniu ograniczył efekt, który mógł być tego wezbrania tej powodzi, która była powyżej. cała infrastruktura, która była wtedy modernizowana po 97, program dla Odry 2000, potem zmiana na program dla Odry 2026, program dla Odry 2006, który był kontynuowany, następnie program Banku Światowego, jeden, drugi, środki, które były przeznaczone w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, na przykład na modernizację obwałowania w naszym województwie. Skorzystaliśmy z tego, bo mamy wybudowane wały w Chlewicach, bo z kolei kolejnej powodzi w 2010 roku tych wniosków sporo wyciągnęliśmy. Udało nam się przeprowadzić modernizację całego obwałowania praktycznie na wzdłuż rzeki Odry.
Nie chcę przerwać, bo ale myślę sobie, czy w zeszłym roku ta woda nie doszła do nas, bo nie doszła, czy dlatego, że byliśmy dobrze przygotowani?
Znaczy jedno i drugie po trochu, mógłbym powiedzieć, dlatego, że jakby kilka elementów wpłynęło na tą sytuację. Na pewno rozlewiska w ujściu Warty, te kostrzyneckie rozlewiska na pewno w dużym stopniu pomogły. Na pewno ta współpraca z stroną niemiecką i otwarcie śluz na poldery Parku Narodowego po stronie niemieckiej w dużym stopniu ograniczyły ten efekt. Ale także z naszej strony pewne przygotowanie właśnie ta trwałość, czy to uszczelnienie przegrodami przeciwfiltracyjnymi wałów przeciwpowodziowych spowodowało, że w dużym stopniu ograniczyliśmy filtrację przez te wały na tereny położone za wałami. Dlaczego to jest tak istotne? Dlatego, że właśnie w takim naszym regionie, gdzie woda już straci tą dynamikę, my musimy być przygotowani na długotrwałą stagnację wysokich stanów wody w rzece Odrze. I to jest jakby...
Czyli nie, że tylko przypłynie i popłynie do morza, tylko ona się rozlewa i długo stoi i przymaka to wszystko, co może, tak?
Dokładnie, dlatego my musimy mieć tą infrastrukturę pewną i taka ona po inwestycjach w tym czasie, kiedy zarząd melioracji podlegał pod marszałka województwa, został przeprowadzony i obwałowanie zostało rzeczywiście prawie do samego Szczecina, uszczelnione tam, gdzie ono by wymagało tego. Tak, chyba każdy wał ewidencyjny, z tego co ja kojarzę, aż do Wyspy Puckiej został takimi przygrodami uszczelniony.
Panie Arturze, a jak pan spogląda na to odrobienie lekcji? Jak pan to widzi?
Ja po części mogę się zgodzić z panem dyrektorem, bo wysiłki są niewątpliwe. To naprawdę horrendalne środki wyłożone na poprawę stanu infrastruktury hydrotechnicznej.
Czyli czegoś się nauczyliśmy, tak?
To znaczy, no właśnie po części się nauczyliśmy od tej strony walki z powodzią. Tylko my równocześnie mamy kilka innych problemów i wpadamy w taki matrix, gdzie możemy się zabezpieczyć przed czymś, co jesteśmy w stanie przewidzieć. A na przykład poziom opadów. My możemy to wyliczyć i jakoś się tam wpasować w ten krajobraz, ale jednocześnie nie jesteśmy w stanie po pierwsze przewidzieć do końca, jakie te opady będą. Dwa, mamy problem z planowaniem, bo my to, czego moim zdaniem powinniśmy się przede wszystkim nauczyć, to powinniśmy się nauczyć, że w Dolinie Rzecznej jest przestrzeń, w której się budować nie można. Wraz ze zmianami klimatu te zjawiska ekstremalne będą coraz bardziej zaskakujące i gwałtowne. I jak słyszę, że odbudowujemy się w strefie, gdzie doszło do poważnych zalań. Oczywiście pan dyrektor słusznie zauważył, no nie możemy porównywać powodzi górskich, błyskawicznych, strefach, gdzie każda zmiana w krajobrazie, każde przyspieszenie spływu przy opadach niesie ogromne ryzyko naprawdę niszczących powodzi i demolki tych dolin rzecznych, bo te doliny rzeczne w naturze, one się przebudowywały czasami po każdym wezbraniu wiosennym. Na nizinach mamy zupełnie inną sytuację, ale wciąż również na nizinach wyraźnie można podzielić przestrzeń tej zlewni rzeki, czyli tego krajobrazu, na część, która jest dość regularnie zalewana i absolutnie nie powinna być zabudowywana, i część, która zalewana jest bardzo rzadko i to jest już strefa, powiedzmy sobie, bezpieczna. I teraz, jeżeli byśmy tą infrastrukturę lokowali na granicy między tymi strefami, to rzeczywiście moglibyśmy powiedzieć, że się dużo nauczyliśmy i że już jesteśmy bezpieczni.
A my co dalej odbudowujemy tam, gdzie nie można?
No my wciąż, po pierwsze, rozłażą się nam te miasta coraz bardziej i ciężko jest administracji wodnej na przykład nadążyć za radosną twórczością różnych samorządów, gdzie nagle gmina rolnicza staje się gminą mieszkalną, każde podwórko jest uszczelnione i woda, spływając do niewielkiego strumyka, jest w stanie ten strumyk zamienić w chwilowego potwora. On nie zrobi tego, co w Kotlinie Kłodzkiej, ale komuś przez dom może się przelać i z balkonu z drugiej strony wylecieć na dach sąsiada mieszkającego niżej, bo już u nas do takich kuriozów dochodzi. Więc nie nauczyliśmy się pokory wobec siły przyrody. Mam nadzieję, że troszeczkę się pozmieniało, bo tu pan dyrektor wymienił obwałowania, ale ja bym też przywołał takie działania jak odsuwanie wałów tam, gdzie można. Bo jednak na zachodzie po serii powodzi w ubiegłym wieku tam dokonano też zmian, jeżeli chodzi o ten pas dla przejścia wielkiej wody. Jego warto tam, gdzie można, poszerzać. Poza miastami oczywiście, ale to jest po to, żeby w mieście samym ta woda nie była niebezpieczna. Tak? I tutaj myślę, że potrzebujemy się uczyć wciąż pokory, bo mimo że nasz rozwój myśli hydrotechnicznej i technicznej i w ogóle jest znaczący, to jednocześnie, bo tu mamy wspaniałe narzędzia modelowania, możemy naprawdę sobie to wszystko przygotować. Zresztą istnieje ten program wspaniały, który pokazuje, dokąd jest strefa zalewowa, gdzie się zabudowy nie powinno wprowadzać. A problem polega trochę na tym, że na przykład niestety mamy, jakby to powiedzieć, brak sprawczości w decyzjach, bo moim zdaniem, jeżeli chodzi o kwestię zagrożenia powodziowego, to decyzja administracji wodnej, że gdzieś budować się nie wolno, powinna być kluczowa. Od niej powinno zależeć. Tymczasem myślę, że pan dyrektor tutaj, może mu jest niezręcznie, ale przyzna mi rację, że niestety, mimo że nawet piszą różne jednostki Wód Polskich i wcześniej zarządów melioracji pisały negatywne opinie, to na przykład pod Goleniowem, poniżej Goleniowa mamy dział czy osiedle całe w strefie praktycznie, która jest dawnym korytem rzeki Ina. To jest taki przykład.
Zdaje się, że tam ludzie nie chcą mieszkać w tych domach i to już jest pewna mądrość ludzka. Ktoś udaje, że można się było wybudować, bo to takie ładne miejsce, no ale się okaże za parę lat, że nie można. Rzeczywiście to jest bardzo ważne, żeby tych planów, gdzie nie można się budować, nie chować w momencie podejmowania decyzji, bo komuś się wydaje, że tym razem jemu na kolejne 100 lat się nic nie stanie. A pani Magdaleno, chciałabym się zapytać, przepraszam, jeszcze panie Arturze, za chwilę do pana też wrócę. Chciałabym się zapytać, czy jest tak, że na przykład, zabrzmi to bardzo głupio, co teraz powiem, może nawet niegrzecznie, ale czy wy spotykacie się, że ktoś jest w takim miejscu ewidentnie zalewowym i chce się koniecznie tutaj odbudować, wysuszyć, żebyście mu tam pomogli i kładli spore pieniądze na to, żeby mu pomóc i wiadomo, że przy następnej, że nie wiem, za rok przyjeżdżacie i tam znowu jest zalane. Czy wy możecie na przykład, czy macie wpływ na to, żeby takim ludziom, może nie, że nie pomagać, ale żeby z nimi jakoś rozmawiać? Czy to w ogóle jest poza waszą jurysdykcją, nazwijmy to?
Ja powiem tak, tam w tamtych terenach jest bardzo duże przywiązanie do ziemi i my to zobaczyliśmy właśnie rozmawiając z ludźmi, którzy przeżyli już jedną, drugą, trzecią, nawet czwartą, to była często czwarta powódź w życiu danej osoby i szczególnie ci starsi, ludzie związani z rolnictwem, mieszkający tam od wielu pokoleń, nie widzą siebie w innej części Polski, mimo że wiedzą, jak duże zagrożenie jest tutaj. I to jest takie trochę paradoksalne, ale oni też są bardzo związani ze swoją społecznością lokalną, znają się tam wszyscy, odwiedzają, mieszkają tam całe życie i raczej młodzi ludzie wyjeżdżają. Ci, co mieli wyjechać, to pewnie już wyjechali, a wiele starszych osób raczej tego nie widzi i nie chce tam zostać i chce się odbudowywać. Druga sprawa jest taka, że nawet jeśli już rodzina, ta młodsza część, mówi powiedzmy babci czy dziadkowi, że może nie wiem, kupimy ci jakieś mieszkanie w mieście, może coś trzeba po prostu zmienić, to przy tej ostatniej powodzi te odszkodowania, które były tutaj ze strony państwa, no wiem, że nie wszystkim tam by wystarczyły na zakup mieszkania w mieście, no bo właśnie jeśli to jest nieruchomość na terenach zalewowych, to domyślam się, że jej wartość jest tutaj niższa i nie zawsze może to wystarczyć, potrzeba tego wysiłku jeszcze rodziny, żeby móc inną nieruchomość na lepszym terenie kupić, ale przede wszystkim to takie powiązanie z tym regionem, z tą społecznością lokalną jest tam bardzo silne i funkcjonuje właśnie szczególnie w starszych pokoleniach.
To tak krótko mówiąc, mamy trochę taką kwadraturę koła i mało tego bym powiedziała, że ktoś 5 pokoleń wstecz zrobił błąd albo dał się przekupić i ktoś komuś pozwolił w takim miejscu się wybudować. No i teraz kolejne pokolenia za ten błąd no trochę płacą. Nie wiem, czy to niezbyt odważna teoria, ale spoglądam na pana dyrektora i mam wrażenie, że się nie mylę.
Znaczy tak, po pierwsze to z wszystkim, o czym tutaj Artur mówił, ja się całkowicie zgadzam. To, co jest istotne, jeszcze jakby uzupełniając tą infrastrukturę, o której mówiłem, to ona nigdy nie jest tak, że my jesteśmy w stanie się technicznymi środkami zabezpieczyć przed kataklizmami, które nas dotykają. To przyroda jest dużo silniejsza od nas, a my nie jesteśmy w stanie tej infrastruktury takiej pobudować, żeby być pewni. Możemy podnosić poziom bezpieczeństwa powodziowego albo złudnego. Czasami pozbawią tego bezpieczeństwa powodziowego, a kluczem do tego wszystkiego rozwiązania problemów jest, o czym Artur mówił, czyli tak naprawdę odsunięcie zabudowy w dolinach rzecznych możliwie jak najdalej. Natomiast tutaj, co pani mówiła o tym związaniu z terenem, z miejscem, proszę zwrócić uwagę, że 100 lat temu, 50, 70 lat temu przy innej zabudowie dolin rzecznych, ci ludzie, którzy mieszkali w tych domach lat temu pewnie 50 albo 100, nasi poprzednicy czy tam wcześniej Niemcy, no jednak nie mieli takich problemów powodziowych, ponieważ w górze rzeki, o czym też tutaj Artur mówił, ta zabudowa nie była tak szczelna. Pozwoliliśmy na to, żeby jednak doprowadziliśmy tymi błędnymi decyzjami. To jest to, czego się nie nauczyliśmy już w tym wieloleciu, jeśli chodzi o powodzie, to tak naprawdę dobrego planowania przestrzennego, bo tu się rodzi problem. Ten problem,
czy może to nawet mądrego planowania przestrzennego.
No, w takim mikro wymiarze to jest przykład rzeki Bukowej, naszej tutaj rodzinnej w Szczecinie. No, zabudowa bezrzecza Krzekowa no, powoduje takie, a nie inne skutki w dole tej małej rzeczki, która de facto nie powinna sprawiać żadnych problemów, ale jak Artur to ładnie nazwał, ona zmienia się w potwora w momencie, kiedy ten deszcz nawalny przychodzi. I tutaj znowu pogłębiamy problem zabudowy dolin rzecznych, pogłębiany jest problem zabudowy dolin rzecznych tym, że mamy zmiany klimatu, które doprowadzają do tego, że mamy nagłe, intensywne opady w jednym miejscu. I one powodują, że przy tej uszczelnieniu zlewni nagle pojawia się woda na Szczawiowej w ilościach, których do tej pory nie mieliśmy.
No właśnie, skoro przeszliśmy od dużej wody i dużych szkód do takich trochę mniejszych, które też mogą być duże dla konkretnych osób, to porozmawiajmy o tym, jak powinny też się miasta zmienić, bo chociaż myślę, że ta betonoza w pewien sposób też wchodzi trochę w mniejsze miejscowości, a nawet wiem, że na wsi ktoś chce mieć na swoim podwórku po prostu ładnie i zamiast zasiać trawę i ją pielęgnować, no to wybetonował ją i wydaje mu się, że będzie trochę łatwiej wjechać tym swoim nowym samochodem, który sobie kupił, albo nawet traktorem, który na co dzień powinien sobie dawać radę z błotem, krótko mówiąc. To może porozmawiajmy, jak się powinny, panie Arturze, ma pan jakieś rozwiązanie, jak powinniśmy w mieście na to spoglądać? Czyli co? Na pewno rozpruwamy betonowe place i sadzimy tam drzewa, to wystarczy?
Oczywiście to jest istotne i to, co jest uszczelnione, powinniśmy rozszczelniać, gdzie to tylko możliwe. Ale przede wszystkim jednak to, co pan dyrektor przywołał, to jest kwestia też planowania. Tu nie, my musimy skończyć z chaosem, jeżeli chodzi o zabudowę.
Oj, byśmy chcieli.
Bo to znaczy, no powiem szczerze, w Polsce już można znaleźć przykłady miast, wcale nie małych, które po co prawda srogich lekcjach i bolesnych jednak zmieniły całkowicie podejście. Ja tu szczególnie z dużym sentymentem spoglądam na Trójmiasto, gdzie chodziłem po ogrodach deszczowych w Polsce, a również na przykład w Warszawie, we Wrocławiu jest coraz więcej działań, które jednak zmieniają podejście, jeżeli chodzi o urządzanie przestrzeni, ale to dotyczy przestrzeni już miejskich, tego miasta takiego zwartego, gdzie ta jednak te miasta były budowane przez urbanistów. Ja w ogóle nie rozumiem, co się stało, gdzie są ci architekci dużych przestrzeni, dużych, skomplikowanych takich form przestrzennych jak miasto, gdzie trzeba przewidzieć i przewietrzanie, i trzeba przewidzieć i możliwość zalania. A również przecież obok deszczu my mamy problem z ciepłem, tak? My mamy te miejskie wyspy ciepła, które zapraszają z kolei ulewne opady. To są rzeczy, które są naukowo już opisane, stwierdzone i z tym się nie ma sensu boksować. Tymczasem niestety w mnóstwie mniejszych miejscowości nadal mamy koszenie prawie do gołej ziemi i mnóstwo innych działań, pozbawianie placyków śródmiejskich, skwerów zieleni na rzecz jakichś wybrukowanych, nie wiem, placy apelowych. To jest coś, co dzieje się, aż trudno uwierzyć dlaczego, prawda? To jest odwrotność podejścia, ale równocześnie my musimy też zwrócić uwagę na jedną kwestię, bo zlewnia, krajobraz to nie tylko miasta. A miasta i miejscowości to jest 10% mniej więcej krajobrazu. Natomiast znakomita większość to jest użytkowanie rolnicze i obszary leśne. I o ile pośród leśników mamy coraz więcej zrozumienia i jakby widać i słychać, że chcą uczestniczyć w tym zatrzymaniu wody w krajobrazie, że wręcz udostępniają przestrzenie leśne, kiedyś zamieniane na siłę w las, dzisiaj znów są działania pozwalające wrócić tam wodzie i powrócić tam mokradłu, które będzie gromadzić wodę i funkcjonować jako taki bufor i magazyn wody dla reszty zlewni. O tyle w przestrzeniach rolniczych mamy straszną dwoistość. Z jednej strony mamy takich rolników jak Patryk Kokociński, którzy po prostu całą gminę zamienili w gąbkę i dzięki temu mają i lepsze plony i nie są jakby zagrożeni problemem suszy, o czym za chwilę słowo powiem. Natomiast z drugiej strony mamy ogromne połacie jakby upraw, gdzie trochę mniej widać chęć zrozumienia tego, że to użytkowanie rolnicze ma wpływ na sytuację w całej zlewni, to znaczy nie tylko na terenie tego rolnika, ale również na terenie i miejscowości pobliskiej, ale również niżej w zlewni miasta, które może gdzieś tam nad rzeką leży, bo im szybciej ta woda spłynie z tych dużych połaci rolniczych, a tym szybciej ona się znajdzie w Dolinie Rzecznej już i tym większe problemy później już z tą wodą w rzece jako takiej w dolinie możemy mieć w dole. I tu jakby wpływ na tempo spływu wody opadowej to jest coś, co ja uważam, że również jest elementem bardzo ważnym w tym planowaniu przestrzennym. I jeżeli mówimy o planowaniu przestrzennym, to musimy mówić o planowaniu zlewniowym, czyli widzieć tak krajobraz, jak on funkcjonuje w kwestii wody. I tu chciałbym zwrócić również uwagę, to jest znamienne. My mamy problem też mentalny z wodą, że my się jej boimy, jak jej jest na chwilę za dużo. Bo powodzie to są incydenty. Incydenty i to coraz bardziej dotkliwe, ale jednocześnie w sumie tak tylko za sprawą przekształceń krajobrazu tak bolesne. Natomiast to, czego my się powinniśmy obawiać, to jest susza. Susza, która już jest w Polsce permanentna i to jest taka dwoistość nasza, gdzie my się naprawdę obawiamy czegoś, przed czym mądrze myśląc i organizując jakby swoją obecność w krajobrazie, możemy się całkowicie zabezpieczyć. A jednocześnie chcąc zwalczać to chwilowe zagrożenie powodziowe, powodujemy, że w pewien sposób pozbawiamy się tego, co jest najważniejsze, czyli wody. I jeszcze jedną mam uwagę do pani Magdaleny. Ja myślę, że to takie trochę nieporozumienie, bo ja nie sądzę, żeby propozycja wykupu czy wyprowadzenia się z przestrzeni zalewowej, ona była nakierowana na zabieranie tych ludzi z tych ich małych rajów, ich małych krain. Tu raczej chodzi o to, żeby po prostu na przykład ten dom nie odbudowywać, skoro ma być już odbudowywany i są na to środki, żeby go nie odbudowywać 100 metrów od rzeki czy 50, gdzie na pewno będzie zalany, to tylko żeby go odbudować na górce. I stara zabudowa, to co pan dyrektor zwrócił uwagę, jak się przyjrzymy, to ludzie kiedyś mieli większy respekt przed wodą, bo nie było obwałowań rzeczywiście i w związku z tym oni dokładnie wiedzieli, dokąd jest wielka woda. Ci młodzi szli do najstarszych mieszkańców wsi i się pytali, a dokąd ta powódź, co 100 lat temu była, sięgała? Ano dotąd. No to tam na górce się możemy budować, budujcie się. I to tak to trochę działało, taka była pamięć pokoleniowa. Natomiast dzisiaj tego w ogóle nie ma, bo niestety wszyscy ślepo wierzą, że jak się wybuduje wał, ureguluje rzekę, to że się jest bezpieczniejszym, a jest dokładnie odwrotnie niestety. Ale to wciąż nie jest, ta infrastruktura przeciwpowodziowa, ona też jest obarczona jakby brakiem możliwości oddziaływania na innych użytkowników zlewni. I tu właśnie wracam do tych rolników, czasami wracam również do leśników, bo w krajobrazach górskich, no to każda zmiana jakby pokrycia tych stoków, zmiana szorstkości tych stoków dla opadu może być istotną i w sumie te powodzie w górach, one inaczej działają. Pamiętajmy o tym, że my tu rozmawiamy w krajobrazie, w którym średnio deszczu pada 500 mm rocznie, a w górach może dochodzić w samych wyższych partiach nawet do 2000 mm, to jest 4 razy więcej opadu. Więc ten krajobraz z jednej strony tam jest bardziej gotowy na tą dużą wodę, ale równocześnie poprzez błędne decyzje rzeczywiście może być bardziej podatny na bardzo takie dotkliwe zjawiska.
No ja też tak myślę, że a propos tego miejsca odbudowy, no to ci młodzi ludzie czasami mówią sobie 100 lat nie zalewało, to już teraz nie będzie zalewało i następnego roku zalewa. Pani Magdaleno, ja tak cały czas się zastanawiam, jaki możecie mieć wpływ, bo ta wasza pomoc jest tu i teraz i oczywiście nikt nikogo nie poucza wtedy, kiedy pomagacie, ale myślę, że no tak samo jak przy powodzi, tak samo jak przy wspomnianej suszy, też jest wasza pomoc czasami potrzebna. To na świecie bardzo dobrze widać. To jak wy możecie, jakiś możecie mieć wpływ na to postrzeganie tych kataklizmów przyrodniczych? Czy to już jest, no właśnie, znowu zapytam, poza waszą jurysdykcją i poza waszym zainteresowaniem, bo chcecie po prostu pomóc tu i teraz?
Ważna jest zarówno pomoc tu i teraz ofiarom, osobom poszkodowanym w katastrofach, szczególnie naturalnych, ale również takie myślenie w przyszłość, edukowanie, zastanawianie się, co będzie, jeśli kolejna katastrofa przyjdzie, bo było tu już wspomniane, że zmiany klimatu nasilają się i te ekstremalne zjawiska pogodowe będą występować coraz częściej, więc my również też edukujemy, robimy różnego rodzaju szkolenia i przygotowujemy mieszkańców różnych regionów na to, co może się tam dziać właśnie pod kątem pogodowym. My jesteśmy w wielu miejscach świata, jak pani wspomniała, na przykład w Somalii, gdzie trwa ogromna, najgorsza od 40 lat susza i tam te skutki zmian klimatu są już tak ogromne, jakich my tutaj nie widzimy jeszcze absolutnie u nas w kraju, ale społeczności dosłownie muszą uciekać ze swoich domów.
Bo są bez szansy, prawda?
Tak, dokładnie. Mówi się już właśnie o uchodźcach klimatycznych, o ludziach, którzy są zmuszeni opuścić swoje miejsce tylko ze względu na zmiany klimatu, ale nie ma nawet jeszcze takiej oficjalnej nawet kategorii, bo uchodźca to raczej ten, kto ucieka właśnie przed wojną, przed jakimś innym zjawiskiem, no ale nie czymś takim jak permanentnym jak susza, prawda, która jest od wielu lat, no ale dochodzimy już do momentu, gdzie nie da się żyć na danym rejonie, albo na przykład susza miesza się co chwilę z opadami bardzo intensywnymi, które doprowadzają do takich powodzi natychmiastowych, więc na jednym terenie mamy suszę przeplatającą się właśnie z dużą powodzią i to czy w Somalii wspomnianej, czy w Sudanie Południowym obserwujemy. Na to też zwracamy uwagę. My cały czas już od 30 lat, tak, istnienia organizacji mówimy o tym, żeby zwracać uwagę, żeby się edukować, żeby być świadomym tego, jak świat się zmienia, żeby dostosowywać się do realiów, które są teraz, a nie do tych, które były lata temu. Bo tak, może lata temu właśnie budowano te domy jakoś sensowniej, może wtedy jakoś lepiej planowano. Tu jeszcze powrócę do tego przykładu z górką, z budową domów na górce, bo faktycznie w Kotlinie Kłodzkiej wiele osób zostało uratowanych od powodzi. Ich dom bezpośrednio nie został dotknięty przez powódź właśnie dlatego, że mieli te domy wyżej, ale oni też mówili, że to nie znaczy, że nie są też poszkodowanymi w tej powodzi i że te skutki ich nie dotknęły, bo na przykład rozmawialiśmy z panią, która mieszkała na górce i zajmowała się tam synem przewlekle chorym, już nie pamiętam, jaka to była choroba. W każdym razie on wymagał takiej aparatury podłączonej do prądu. No i mimo, że jej dom nie został zalany, teoretycznie nic się nie stało, to w całej wsi nie było wtedy prądu i ona dosłownie bała się o życie swojego dziecka, bo musiała szybko organizować cały przejazd z nim do dosłownie obcych ludzi, z tego co nam opowiadała. Zatrzymała się u jakichś tam sąsiadów ileś kilometrów dalej, którzy zaoferowali jej taką pomoc, bo był u nich ten prąd. Więc właśnie no, to są takie też średnie skutki, które niestety dotykają tam całe społeczności. No i tu właśnie rodzi się to pytanie, jak dalej z tą odbudową, jak z tymi remontami, bo też rodzi się właśnie ta świadomość intensywności tych katastrof, skutków tego, no i dalszego życia, tak? Jak tam cały czas prowadzić bezpieczne i dobre życie.
To jest w ogóle bardzo trudne. Ja też przypomnę Państwu, na pewno część z naszych słuchaczy wie, ja sama brałam udział w Afryce w takim wielkim projekcie. Mam nadzieję, że ten projekt no, bardzo trudno się rozwija, ale jest właśnie po to, żeby zatrzymać zmiany klimatyczne. Nazywa się Wielka Zielona Ściana. Mało się o niej w Europie mówi, bo ona mimo, że trwa 20 lat, no, to jeszcze takiego efektu dużego nie przyniosła. Ale takie wielkie zielone ściany, może nie aż tak wielką jak w Afryce, ale myślę, że sadzenie drzew naprawdę i obsadzanie mądre gatunkami odpowiednimi, to też jest sposób na zmiany klimatyczne. My bardzo często o tym zapominamy. Ja chciałabym jeszcze mówiąc o tym, no to nie jest tak, że ja pójdę na swoje podwórko i mogę sobie posadzić drzewa, ale myślę, że jednak jak będziemy dbać to, co jest wokół nas tak holistycznie, jak na to wszystko spojrzymy, to jest jakaś szansa, że zostawimy naszym dzieciom trochę lepszy świat, ale chciałabym też zapytać się właśnie, i teraz chyba wrócę na chwilę do pana Artura znowu, bo chciałabym się zapytać o, pan jest przedstawicielem Towarzystwa Przyjaciół Rzeki Inny i Gowienicy. Tak sobie myślę, że chodzi wam też o to, Ina przez ostatnie lata bardzo się, myślę, że w ciągu ostatniego dziesięciolecia, może trochę więcej, no chciałabym powiedzieć, oczyściła, zrobiła się piękniejsza, czystsza, ale dlatego, że przestaliśmy jej przeszkadzać, czy może dlatego, że no właśnie dużo zrobiono, żeby ona się trochę polepszyła?
No, pytanie to równie dobrze mogłoby być do dyrektora Durki, ponieważ
zaraz mu jest
obaj,
tak, że
obaj uczestniczyliśmy w projekcie, który jakby tej Inie trochę blasku przydał. My jako stowarzyszenie gdzieś tam lata temu zainspirowaliśmy ówczesne władze, ówczesną administrację wodną i wspólnymi siłami robiliśmy pewne rzeczy. I z jednej strony rzeczywiście stan tej Iny się trochę poprawił, ale z drugiej strony powiem tak, dużo jej brakuje, a jednocześnie problem właśnie z niedoborami wody powoduje, że ta Ina na pewnych odcinkach i w pewnych okresach no niestety się
wysycha,
zrobiła
tak jak
biedniejsza
nasza Wisła.
Z braku wody. I to jest bolączka, na którą my teraz wspólnymi siłami właśnie próbujemy stworzyć pewne działania. Tutaj jeszcze są inni aktorzy, na przykład Fundacja dla Klimatu i Bioróżnorodności wspólnie z leśnikami, odtwarzająca mokradła w nadleśnictwie Kliniska tutaj w dorzeczu Iny. I tutaj też nasza fundacja, my mamy w planach takie działania renaturyzacyjne. Wody Polskie również uczestniczą, chcąc nie chcąc, bo oni bacznie sprawdzają, czy my to robimy prawidłowo, bo to to nie jest działalność, że tak powiem, taczką i radośnie, tylko w sensie radośnie to tak, tylko że bez jakiegoś przemyślunku, tylko to wszystko są bardzo ściśle kontrolowane i przemyślane koncepcyjnie i później projektowo aktywności, które łącznie składają się na poprawę stanu tej Iny, bo pamiętajmy, że Ina przez 500 lat była prawie kanałem. To była rzeka zamieniona w kanał. Ina historycznie była taka mniej więcej jak Drawa. Była szeroka, płytka rzeka włosienicznikowa, w której było mnóstwo łososi i nawet jesioty, dane historyczne pokazują, że się tu pojawiały. Natomiast od XV wieku, od czasów Hanzy, ona służyła głównie handlowi. Człowiek ją mocno przekształcił. W związku z tym, mimo że tam na dnie woda jest na tyle czysta, że znowu mamy włosieniczniki, i jakby cel naszego projektu, tego niebieskiego korytarza Iny, kiedyś wykonanego, on został osiągnięty. Udrożniliśmy bariery na tej rzece, lepiej lub gorzej, ale jednak to wykonaliśmy. Natomiast wciąż brakuje drugiego działania, które dopiero zaczęliśmy robić odcinkowo, to znaczy właśnie przywrócenia jakby wód w zlewni na takim poziomie, żeby ta zlewnia była pełna wody, a nie 2 metry były przesuszone przy braku opadów. I drzewa nad rzeką tam również się pojawiły. Myśmy wspólnie posadzili ponad 70 tysięcy drzew w ramach tego projektu Niebieski Korytarz Iny oraz jako działalność naszego stowarzyszenia. Natomiast tu mamy też trochę takich, z jednej strony sprzymierzeńców, ale jeżeli chodzi o sadzenie drzew, to trochę mamy problem, bo mamy gryzonie w tej rzece, wszyscy je lubią. No może nie wszyscy aż, ale my je lubimy, bo one renaturyzują Dolinę Rzeczną. Ale one jedzą drzewa, więc też musimy z tymi drzewami teraz przemyślane przedsięwzięcia organizować, żeby nie sadzić tak sobie jak kiedyś, gdzie bądź, tylko zabezpieczać te drzewa przed tymi gryzoniami, jeżeli one mają później funkcjonować w tym krajobrazie. Natomiast mniejszy problem z tymi gryzoniami jest na terenach leśnych i tam jakby one sobie są. Leśnikom tak bardzo aż nie przeszkadzają, bo wiadomo, że te ich różne baseny retencyjne, które one sobie tam tworzą w lasach, one sprzyjają potem dobrostanowi lasu, więc tam kłopotów nie ma. I tu oddam głos może
właśnie panie
panu
dyrektorze,
dyrektorowi.
Bo my mówimy o, nie wiem, o całej takiej budowaniu infrastruktury, a ja pytając o rzekę, pytam się, czy no po prostu najlepiej, żeby jej nie przeszkadzać. To dokładnie ona sobie sama poradzi. Ja rozumiem, że w miastach, jak sobie tak rzeka przepływa przez miasto, to trzeba troszeczkę ją tam, no powiedziałabym, opanować albo przybudować, ale jak daleko można to robić, żeby to po prostu było dla naszego i rzeki dobra?
W najmniejszym stopniu, tak jak pani mówi, to pani dyrektor mówi, to tak naprawdę powinniśmy zostawiać jak najwięcej swobody tej rzece. Ina jest świetnym przykładem, moim zdaniem, takiego trochę zepsucia tego krajobrazu, o którym Artur mówi. Proszę sobie wyobrazić, powyżej Stargardu są tereny gospodarowane rolniczo, które i w międzyczasie, o czym tutaj też Artur mówił, jakby przekształcenia rzeki w taki sposób prowadzone, że no, ona była gospodarczo wykorzystywana, więc urobek, który był z pogłębienia rzeki, był odkładany na brzegi. Z czasem to rosło do obwałowań i dzisiaj mamy powyżej Stargardu tak naprawdę, myślę, że 90% ograniczoną możliwości rozlewania się tej Iny. I teraz gdybyśmy przyjęli takie założenie, że spadnie te 45 wiader wody, tak jak w Głuchołazach, w ciągu 4 dni, to nie ma siły żadnej, żebyśmy tą całą wodę ze zlewni Iny przepuścili przez Stargard, tym włoskim gardem. Jeżeli dzisiaj nie zadbamy i nie wrócimy do tych możliwości rozlewania się rzeki wcześniej, to my nie mamy technicznych możliwości, żeby bezpiecznie tą wodę przez Stargard przeprowadzić. Natomiast to, o czym tutaj mówiliśmy, projekty takie właśnie lajfowe, to jest całe jakby podejście, moim ocenie, które tutaj wtedy jeszcze samorządowi województwa przyświecało i ono jest cały czas kontynuowane, czyli realizacja projektów w tej jakby metodologii, dzisiaj można powiedzieć, projektów unijnych lajf, przywracania, renaturyzacji niecieków. Zrobiliśmy taki projekt, o którym tu wspominaliśmy, na rzece Inie. Mamy tożsamy projekt na rzece Redze, został wykonany, jeśli chodzi o przywrócenie korytarza ekologicznego czy migracyjnego. W tej chwili uzyskaliśmy dofinansowanie razem, gdzie liderem jest Związek Gmin do Rzecza Parsenty. My jako partner Wody Polskie realizujemy, będziemy realizować projekt tożsamy dla poprzednich dwóch na rzece Parsencie. Dzisiaj złożyliśmy projekty związane z renaturyzacją, czy no, zagospodarowaniem, przywróceniem zdolności takich ekologicznych, możliwości Liwiej Łuży i Reska Przymorskiego, bo te zlewnie tych dwóch jezior przymorskich tak istotnych w tamtym terenie no, są bardzo też zabudowane i pod wpływem dużych presji zmian. Przygotowujemy wniosek na Międzyodrze. Także taka cała jakby polityka, która zaczęła się tak naprawdę w 2011 roku od samorządu województwa, jest w całym komplecie dzisiaj kontynuowana i widać jej efekty. To, co pani redaktor powiedziała, ta jakość wody w naszej ocenie, wiadomo, są mankamenty, mamy problemy z oczyszczalnią ścieków, czy z oczyszczalniami ścieków, czy tam będzie w Stargardzie, czy w innych miejscach. Natomiast na pewno te działania, jakbyśmy porównali w ciągu ostatniej 15-latki, spowodowały, że te zasoby i jakość wody, i stan ekologiczny tych wód na pewno jest lepszy.
Proszę Państwa, możemy mieć wrażenie, że my trochę poruszamy raz, to, raz poldery, raz jakieś wały, a teraz mówimy o czystości rzek. No to wszystko jest takie podejście holistyczne. To znaczy, jeżeli podejdziemy tutaj z prawa, z lewa, z góry, z dołu, to wtedy mamy całość i wtedy naprawdę jesteśmy w stanie jakoś na to wpływać. Jeszcze było to, nie wiem czy zdążymy, ale chciałabym, żebyśmy chwilkę, panie Arturze, to może do pana, tak, takiego słowa dzisiaj kilka razy użyliście, mokradła. Mam takie wrażenie, że to jest coś, co poszło do lamusa, że to nie funkcjonuje, a wy mówicie, mokradła to jest to, czego nam potrzeba, bo to chyba zapobiega jednemu i drugiemu. Dobrze to tak odczytuję?
To znaczy, no wciąż mokradło to jest element zlewni i to bardziej ten krajobraz z uwzględnieniem tego, że te różne obniżenia terenu, a pełne wody, one funkcjonują jako bufory, magazyny, oczyszczalnie ścieków również tych naturalnych, bo w naturze też następują procesy rozkładu i dopóki ta cała równowaga zlewni jest w dobrym stanie, to te rzeki są czyste i pełne życia i mogą nam służyć na wiele sposobów. I również te rzeki płyną głównie średnim stanem, ani za niskim, ani za wysokim. To jest jeden z elementów jakby zdrowia rzeki, to jest fakt, że ona płynie stanami średnimi. To również w odpowiednio dużych rzekach, jak Odra czy Wisła, było gwarancją możliwości korzystania również żeglugowego z tych rzek, oczywiście przy dopasowaniu rozmiarów statków do tego, co te rzeki oferowały. Myśmy niestety dużo zmieniając krajobrazie bardzo silnie zaburzyli i to, co szczególnie zostało zniszczone, to właśnie te części mokradłowe. Znikły śródpolne oczka, to też mokradła, znikło mnóstwo torfowisk, po pierwsze wykorzystywano torf na różne sposoby, począwszy od opału, przez tam cele różne ogrodniczo-rolnicze, a nie rozumiejąc, że ten torf po pierwsze, jak się go osuszy, to on sam się utlenia i emituje i to, co przez tysiące lat zgromadził, jeżeli chodzi o materię organiczną, o węgiel, to zostaje wyparowane do atmosfery, przykładając się do problemów klimatycznych, a z drugiej strony to, co w torfie najważniejsze jako części mokradeł, to, że to jest gąbka, w której może być 90% ponad procent wody. I to również straciliśmy, bo z takiego torfowiska woda powolutku, jak się wydostaje, to ona stabilizuje przepływy. No musimy też patrzeć na jeden fakt, który tutaj nie wybrzmiał dzisiaj, to jest to, że my wciąż tak jakby bezrefleksyjnie sięgamy, jak zaczyna brakować wody w okresie bezopadowym na powierzchni, to nie przejmując się niczym, sięgamy po zasoby podziemne. Tymczasem te zasoby podziemne to jest w pewnym sensie korek tego, co jest na powierzchni.
No właśnie, chciałam powiedzieć, niestety panie Arturze, już niestety musimy kończyć, bo nasz czas się... I tak sobie pomyślałam, że jedno takie podstawowe, taka refleksja to równowaga. Równowaga to jest to, czego nam najbardziej potrzeba. Bardzo dziękuję, że państwo byli z nami. Magdalena Iżycka z Biura Prasowego Polskiej Akcji Humanitarnej, Michał Durka, Dyrekcja Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Szczecinie, Wody Polskie, a także Artur Furdyna, Towarzystwo Przyjaciół Rzeki Inny i Gowinicy. Bardzo dziękuję. Będziemy jeszcze do tego tematu wracać.